Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego i Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Tak słuchając tych 8 błogosławieństw, można wyciągnąć taki wniosek, że część z nich tak po ludzku zapowiada nagrodę, ale dla tych, którzy tak naprawdę poniosą porażkę. Czy tak jest rzeczywiście? Czy tu na ziemi trzeba przyznać się do jakiejś porażki, żeby osiągnąć nagrodę w niebie?
Myślę, że porażka to już jest jakaś ocena rzeczywistości. Może czasami trzeba by zacząć inaczej z punktu wyjścia, że cierpienia nie traktować jako czegoś obcego człowiekowi, tylko jako część życia. Nie jako porażkę, nie jako karę, nie jako klęskę, tylko jako część integralną tego, w czym funkcjonujemy. Pomiędzy dobrem i złem, zdrowiem i chorobą, radością, ale także cierpieniem.
Czy te błogosławieństwa mogą być też dla nas jakąś nauką rezygnacji?
Mogą, jak wszystko. Radość może być też nauką rezygnacji, jeśli umiemy się prawdziwie cieszyć, ale i cierpienie. Na przykładzie, powiedzmy, tego smutku. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Bo tak naprawdę pociechy może doznać ktoś, kto najpierw jest w stanie przyznać się, że jest mu źle. Mu czegoś brakuje. Dopiero wtedy jest człowiek otwarty na to, że może przynieść mu coś w perspektywie życia, coś innego, radość. Jeśli nie przyznaje się przed sobą do cierpienia, do braku, do lęku, to nie mam nawet pragnienia i potrzeby pocieszenia, więc nie doznam pocieszenia.
To w takim wypadku troszkę przeanalizujmy te błogosławieństwa. Ubodzy w duchu, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Co to znaczy ubodzy w duchu? Bo czasem też się mówi, że Bóg w pierwszej kolejności objawił pewne prawdy prostaczkom i niektórzy zaczynają to tak analizować, czy to chodzi o proste myślenie, o ludzi ubogich właśnie w duchu, czy o co tak naprawdę chodzi?
Wystarczy rozejrzeć się po całym świecie, także blisko nas, żeby zobaczyć, że ludzie, którzy materialnie są ubodzy albo mniej bogaci niż my, potrafią być szczęśliwi. Więc jakby całe ludzkie szczęście i przeżywanie spokoju, radości, satysfakcji z życia nie ma jako punktu wyjściowego spraw materialnych. Więc ubodzy w duchu to są ci, którzy umieją żyć szczęśliwi pośród tego, niezależnie ile mają, dużo czy mało materialnie.
Ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, czyli też tutaj jeszcze a propos tych ubogich materialnie, to znaczy, że każdy ubogi materialnie jest błogosławionym?
Nie. Tak samo jak będąc bogatym można o Bogu zapomnieć, tak samo będąc bardzo biednym można zniechęcić się do życia, do Boga, do siebie, do innych i zazdrościć, nienawidzieć to. Kwestia jest przeżywania swojego ubóstwa lub bogactwa materialnego, a nie właśnie w duchu, jak przeżywamy swoją sytuację.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Kto jest tym łaknącym, pragnącym sprawiedliwości?
Pragnienie i łaknienie to jest coś podstawowego. Jeśli człowiek na co dzień ma wszystko, posiłki, nie odczuwa głodu. Głód i pragnienie jest wtedy, kiedy naprawdę człowiek musi przeżyć. Więc łaknący i pragnący sprawiedliwości to są ci, dla których jest to jak tlen, jak chleb, jak woda, a nie ci, dla których oczekiwanie sprawiedliwości, czy nawet staranie się o sprawiedliwość jest jakąś dodatkową walką, zajęciem ponad swój program życiowy.
A co pozwala nam żyć według takiego programu, programu 8 błogosławieństw?
Punktem wyjścia jest spojrzenie uczciwe w swoje własne serce. Pytanie o swoje szczęście, ale także o perspektywę. Uczynienie nie z siebie samego centrum perspektywy życia, tylko widzenie ludzi i świata wokół, bo świat wokół to są ludzie też wokół mnie. Jeśli widzę coś poza swoimi potrzebami, widzę świat. Jeśli widzę swój brak, widzę brak innego. Temu już niedługo będzie służył też post. Jeśli będziemy odmawiać sobie świadomie czegoś, to także po to, żeby zobaczyć głód innych.
A co to znaczy być błogosławionym? Nie pytam oczywiście w tym sensie błogosławionych, wyniesionych na ołtarze.
Myślę, że warto tutaj spojrzeć na te błogosławieństwa jako na Bożą obietnicę, gdzie akcentem jest to, że Bóg mówi tym, którym dziś czegoś brakuje, że będą pocieszeni, będą nakarmieni, posiądą ziemię, będą szczęśliwi. Ten akcent, że będą, to jest Boża obietnica.
Dlaczego do dziś te słowa są tak bardzo aktualne?
One będą zawsze aktualne, bo każdego dnia jest dziś, dopóki nie nastąpi, dobrze, niektórzy nazywają to końcem świata, dopóki nie nastąpi wypełnienie dziejów, w którym zniknie zło i grzech. Także jako konsekwencja wolnego wyboru człowieka, dopóty będziemy mieli szansę i pomagać cierpiącym i także odczuwać własne cierpienie, a więc zmienia ten świat na lepsze.
Ojciec Paweł Chodak, jezuita, duszpasterz akademicki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.